Czasem człowiek ocierał się wręcz o ten proces, czasami wszystko odbywało się gdzieś poza nim. Niekiedy człowiek sam sobie wmawiał, że nic mu nie grozi, niekiedy zaś sam stawał się oprawcą, dzięki czemu niebezpieczeństwo oddalało się nieco. Ale każdy dorosły obywatel tego kraju, od kołchoźnika do członków biura politycznego włącznie, zawsze zdawał sobie sprawę, że wystarczy jedno nieostrożne słowo albo posunięcie, aby znaleźć się na dnie przepaści, skąd nie ma powrotu. Na archipelagu każdy prominent sprawuje swoją funkcję na progu otchłani robót ogólnych, a nie na progu zagłady. Każdy obywatel tego kraju żyje na progu otchłani archipelagu, a więc na progu zagłady. Zapewne kraina nasza jest o wiele większa niż archipelag, ale cała ona, wraz ze wszystkimi mieszkańcami, zawisła niejako nad rozdziawioną jego paszczą. Strach nie zawsze oznacza obawę aresztowania. Wiele tu stopni pośrednich, czystka, kontrola, wypełnianie kwestionariuszy, przewidziane w planie albo nadprogramowe, zwolnienie z pracy, odmowa meldunku, wysiedlenie albo zesłanie. Dodajmy takie mniej znane formy jak wyrzucenie z partii, usunięcie z pracy i przymusowe skierowanie do pracy w administracji obozowej. W 1938 roku był w ten sposób zmuszony do objęcia stanowiska Stiepan Grigoriewicz Onczul. Zrozumiałe, że nie miano do takich pracowników żadnego zaufania. Podczas wojny wzięto go do batalionów pracy, gdzie Onczul zmarł. Kwestionariusze ankiet zredagowane były w sposób tak drobiazgowy i wnikliwy, że wpędzały większość obywateli w kompleks winy. Ludzie nieustannie zadręczali się myślą, że zbliża się kolejny termin wypełniania ankiety personalnej. Kto już raz upiększył sobie życiorys, ten musiał później nieustannie dokładać starań, aby nie poplątać danych. Ale niebezpieczeństwo mogło zjawić się zupełnie nieoczekiwanie. Syn Własowa, tego ze wsi Kadyj, Igor, pisał niezmiennie w życiorysach, że ojciec nie żyje. W ten sposób udało mu się nawet wstąpić do szkoły wojskowej. Ni stąd, ni zowąd został jednak wezwany do złożenia w ciągu 3 dni zaświadczenia o śmierci ojca. I co miał począć? Suma tych lęków wytwarzała w ludziach poczucie znikomości własnej i braku jakichkolwiek praw. W listopadzie 1938 roku Natasza Aniczkowa dowiedziała się, że człowiek, którego kochała, mąż, tyle że małżeństwo ich niezarejestrowane, aresztowany został w mieście Oriel, więc tam pojechała. Ogromny plac przed więzieniem zapchany był chłopskimi wozami. Siedziały na nich baby w łapciach i kabatach, hołubiąc paczki z żywnością, których nikt od nich nie przyjmował. Aniczkowa przebiła się aż do okienka w strasznym więziennym murze. — Kim jesteście, obywatelko? — zapytano ją surowo. Powiedziała i tak i doczekała się odpowiedzi. Słuchajcie więc, towarzyszko z Moskwy, daję wam dobrą radę. Jeszcze dziś wyjeżdżajcie stąd, bo inaczej w nocy po was przyjdą. Cudzoziemiec nie wszystko tu potrafiłby zrozumieć, dlaczego zamiast rzeczowej odpowiedzi czekista udziela kobiecie nieproszonych rad. Jakie ma prawo domagać się, aby wolna obywatelka natychmiast sobie gdzieś jechała? I któż to taki przyjdzie i po co? Ale każdy obywatel sowiecki skłamałby, mówiąc, że czegoś tu nie rozumie, albo że to nieprawdopodobne. Po otrzymaniu takiej odpowiedzi strach bierze na myśl o zostaniu na noc w obcym mieście. Słusznie powiada Nadjeżda Mandelsztam. Nasze życie tak przesiąkło duchem więzienia, że najprostsze, wieloznaczne z natury słowa, takie jak wzięto go, wsadzono, siedzi, wypuszczono, nawet bez wielkiego kontekstu, rozumiane są przez wszystkich jednakowo i jednoznacznie. Uczucie beztroski nigdy naszym obywatelom nie było znane. Poczucie ubezwłasnowolnienia jako punkt drugi. Przymus. Gdyby można było bez trudu zmieniać miejsce zamieszkania, wyjeżdżać z miejscowości, gdzie grozi człowiekowi niebezpieczeństwo i w ten sposób opędzić się od strachu, odetchnąć świeżym powietrzem, ludzie poczynaliby sobie odważniej, gotowi byliby podjąć jakieś ryzyko. Ale przez długie dziesięciolecia żyliśmy w jarzmie, bo żaden człowiek pracy nie mógł z własnej inicjatywy porzucić swego zakładu. Obowiązek meldunku przykuwał go do miejsca pobytu, a ponadto jak łańcuchem związany był z mieszkaniem, którego nie sposób ani sprzedać, ani zamienić, ani wynająć. Dlatego właśnie uchodził za szaleństwo każdy protest w miejscu zamieszkania albo w pracy. Punkt trzeci. Skrytość, nieufność. Uczucia te zastąpiły dawną otwartość, życzliwość, gościnność, których w latach dwudziestych nie zdołano jeszcze wytrzebić. Był to zresztą jedyny sposób obrony każdej rodziny i każdej jednostki, zwłaszcza tam, gdzie nikt nie mógł znikąd samowolnie wyjechać czy zwolnić się z pracy. A każda bagatelka całe lata była na widoku i na podsłuchu. Skrytość ludzi sowieckich wcale nie jest przesadna. Jest po prostu życiowo konieczna, chociaż cudzoziemcom może się czasem wydawać cechą nieludzką. Były oficer carski, K.U., tylko dlatego ocalał i nigdy nie siedział, bo własnej żonie nie opowiedział o swej przeszłości. Aresztowany został za to jego brat, N.U., którego żona, wykorzystując fakt, że w chwili uwięzienia mieszkali oni w rozmaitych miastach, ukryła tę wiadomość przed własnym ojcem i siostrą, aby ci się przypadkiem nie wygadali. Wolała im oznajmić i rozpowiedzieć wszystkim wokół, że mąż ją porzucił. Grała później tę rolę latami. Są to sekrety z dziejów jednej tylko rodziny. Stały się wiadome dopiero teraz, po upływie 30 lat. A jakiż dom rodzinny w naszych miastach nie krył podobnych tajemnic? W 49 roku aresztowano ojca jednej z koleżanek studenta WI. W takich wypadkach unikano zwykle krewnych aresztowanego jak zapowietrzonych. Uchodziło to za rzecz naturalną. WI nie odstrychnął się jednak. Otwarcie okazywał dziewczynie współczucie, szukając sposobu, aby jej pomóc. Zaskoczona i przestraszona tak niezwykłą postawą, dziewczyna odrzuciła pomoc i współczucie WI, wmawiając mu, że nie wierzy w niewinność i szczerość aresztowanego ojca. Twierdziła, że ukrywał z pewnością swoje zbrodnie przed własną rodziną. Dopiero za czasów Chruszczowa doszło między nimi do spotkania i rozmowy. Okazało się, że dziewczyna była w owym czasie przekonana, iż WI jest albo szpiclem, albo członkiem organizacji antysowieckiej, szukającej niezadowolonych, aby ich zwerbować. Ta powszechna nieufność i podejrzliwość pogłębiała wspólną mogiłę niewoli. Gdy tylko ktoś zaczynał śmiało i szczerze wypowiadać swoje myśli, wszyscy wpadali w poploch. To prowokacja. W ten sposób każdy uczciwy głos protestu skazany był na izolację i brak wszelkiego echa. Punkt czwarty. Ignorancja powszechna, dezinformacja. Ukrywając się przed sobą wzajem, nie ufając sobie, samiśmy sprawili, że zakorzeniła się wśród nas ta absolutna niejawność, kompletna dezinformacja, która jest praprzyczyną wszystkiego, co się u nas wydarzyło i wielomilionowych aresztowań, i masowej aprobaty, z którą się spotkały. Nic sobie wzajem nie komunikując, nie wołając o pomstę do nieba, nie ośmielając się wydać jęku, nie dowiadując się niczego od innych, wydaliśmy się sami na pastwę gazet i oratorów z urzędu. Dzień w dzień podsuwano nam pod nos coś, co miało nas podbechtać. Na przykład fotografie katastrofy kolejowej spowodowanej ponoć przez sabotażystów. Hen 5000 kilometrów stąd. A tego, co powinniśmy byli wiedzieć koniecznie i co działo się w naszej klatce schodowej, znikąd nie mogliśmy się dowiedzieć. Jak można stać się prawdziwym obywatelem, nic nie wiedząc o dookolnym życiu? Dowie się tego człowiek dopiero po niewczasie, gdy sam znajdzie się w potrzasku. Punkt piąty. Donosicielstwo niewiarygodnych wręcz rozmiarów. Setki tysięcy pełnomocników operacyjnych w swoich gabinetach służbowych i w skromnych pokoikach rozmaitych budynków biurowych i w zamaskowanych mieszkaniach kontaktowych, nie żałując papieru i własnego jałowego czasu, zajmowały się niestrudzenie werbunkiem donosicieli. Kazano im składać tak niesłychane ilości raportów, że nie sposób tego było uzasadnić samą tylko potrzebą zbierania informacji. Werbowano nawet ludzi o których z góry było wiadomo, że są niepotrzebni i że nie nadają się do tej roboty. Namawiano takich, o których dobrze wiedziano, że się nie zgodzą, na przykład żonę zmarłego w obozie prezbitera baptystów Nikitina, kobietę wierzącą. Mimo to po kilka godzin z rzędu przesłuchiwano ją, nie pozwalając siąść ani na chwilę, zamykano w areszcie albo poddawano szykanom, przenosząc w fabryce na gorsze stanowisko, do cięższej pracy. Jednym z celów tak masowego werbunku było niechybnie stworzenie sytuacji, w której każdy poddany musiałby czuć na karku sapanie kanałów informacyjnych. Chodziło o to, aby w każdym towarzystwie, w każdym pokoju biurowym, w każdym mieszkaniu albo siedział szpicel, albo panowało przekonanie, że już tu siedzi. Oceniając rzecz w sposób nieco pobieżny w przybliżeniu, możemy jednak przyjąć, że z każdych 4-5 mieszkańców miast jeden przynajmniej raz w życiu spotkał się z propozycją podjęcia się tajnej służby donosicielskiej. Może nawet procent był większy. W ostatnich czasach próbowałem przeprowadzić sondaż zarówno wśród byłych więźniów, jak pośród niepokalanych wolniaków. Pytałem prosto z mostu, kogo, kiedy i w jaki sposób próbowano zwerbować. Okazywało się czasem, że wszyscy siedzący przy stole taką propozycję w swoim czasie otrzymali. Nadjeżdża Mandelsztam twierdzi z całą słusznością. Proceder ten miał służyć nie tylko osłabieniu stosunków międzyludzkich. Chodziło również o inny cel. Ci, którzy skapitulowali, obawiając się kompromitacji i zdemaskowania, zainteresowani byli w trwałości istniejących porządków. Zimne macki nieufności poczuł na sobie cały naród. Wcisnęły się one między kolegów z pracy, starych przyjaciół, studentów, żołnierzy, sąsiadów. Szperały wśród dzieci i podrostków, nawet w poczekalni NKWD, wśród żon przybyłych z paczkami dla uwięzionych mężów. Punkt 6. Zaprzaństwo jako sposób bycia. Drżąc bezustannie przez wiele lat i o siebie, i o swoją rodzinę, człowiek staje się lennikiem strachu, bezwolnym jego poddanym i codzienne zaprzaństwo wydaje mu się najmniej niebezpiecznym sposobem życia. Najłagodniejsza, ale za to najbardziej rozpowszechniona forma zaprzaństwa polega na tym, aby nie dostrzegać tych, co giną w zasięgu ręki, nie pomóc im, odwrócić się tyłem, podkulić ogon. Aresztowano, dajmy na to, twojego sąsiada, kolegę z pracy, a nawet twego bliskiego przyjaciela, a ty milczysz. Udajesz, żeś nic nie widział. Nie wolno ci przecież utracić obecnego stanowiska. Albo powiedzmy, na zebraniu ogólnym podaje się do wiadomości, że towarzysz, którego od wczoraj brak, okazał się zawziętym wrogiem ludu. I oto ty, któryś razem z nim przez 20 lat garbił się przy jednym biurku, musisz teraz wykazać się dostojnym milczeniem, albo nawet oskarżycielską mową, aby dać dowód, jak obca ci jest jego zbrodnicza postawa. Musisz ponieść tę ofiarę dla dobra twoich najdroższych, dla twojej ukochanej rodziny. Jakie masz prawo nie pamiętać w tej chwili o nich? Ale są jeszcze na wolności żona, matka, dzieci aresztowanego, więc może im chociaż spróbujesz pomóc. O nie, to niebezpieczne. Przecież to żona wroga i matka wroga i wraże dzieci, a twoje dziadki muszą jeszcze długo się kształcić. Gdy inżynier Palczyński został aresztowany, jego żona Nina tak pisała do wdowy po Krapotkinie. Pozostałam bez żadnych środków do życia, nikt mi o niczym nie pomógł. Wszyscy mnie unikają, boją się. Teraz się przekonałam, jakich mieliśmy przyjaciół. Wyjątki są bardzo nieliczne. Kto dał schronienie przestępcy, jest wrogiem nie mniejszym niż on. Ten, kto mu pomaga, jest takim samym wrogiem. Kto nie zerwał z nim przyjaźni, też jest wrogiem. Więc telefon zapowietrzonej rodziny milknie. Poczta więcej nie nadchodzi. Na ulicy nikt ich nie poznaje. Nikt nie podaje ręki. Nikt nie skinie głową. Co dopiero mówić o zapraszaniu w gości. I pieniędzy nikt im nie pożyczy. W kipieli wielkiego miasta ci ludzie czują się, jakby mieszkali na pustyni. A Stalinowi w to graj. uśmiecha się tylko pod czarnym od szuwaksu wąsem. Członek Akademii Nauk Sergiusz Wawiłow, gdy już mu genialnego brata zamordowano w NKWD, przyjął lokajską prezesurę Akademii Nauk. Wąsaty figlarz celowo tak się naigrywał. Bawiło go wystawianie na próbę ludzkiego serca. Aleksy Tolstoj, sowiecki hrabia, nie dość, że unikał odwiedzin u rodziny swojego represjonowanego brata, ale z ostrożności nawet jej nie wspomagał pieniężnie. Leonid Leonow zabronił swojej żonie widywania się z bliskimi jej aresztowanego brata, znanego niegdyś wydawcy Sabasznikowa. A legendarny Dimitrow, lew groźny z procesu Lipskiego, zaparł się i zdradził swoich przyjaciół Popowa i Taniewa, nie próbując ich ratować, gdy uwolnieni od kary przez faszystowski sąd dostali na sowieckiej już ziemi po 15 latek za zamach na towarzysza Dimitrowa. Odsiadywali karę w Krasłagu. Wiadomo, w jakiej sytuacji znajdowały się rodziny aresztowanych. Kawieszan z Kaługi tak pisze. Po aresztowaniu ojca wszyscy nas unikali jak trędowatych. Musiałem zaprzestać chodzenia do szkoły. Koledzy mnie zaszczuli. Rośnie nowe pokolenie zdrajców. Rosną oprawcy. Mamę wyrzucono z pracy. Trzeba było ratować się żebraniną. Rodzinę pewnego mieszkańca Moskwy, aresztowanego w 1937 roku, matkę z kilkorgiem dzieci, milicjanci odwieźli na dworzec, skąd represjonowani mieli jechać na zesłanie. I oto, gdy już byli na dworcu, jeden z chłopaczków, 8-letni, nagle zniknął. Milicjanci szukali do 7 potów, ale nie potrafili go znaleźć. Rodzina pojechała więc na zesłanie bez chłopczyka. Okazało się, że dał nurka pod czerwone sukno, którym pokryty był wysoki trójnok z popiersiem Stalina i że przesiedział w ukryciu, czekając, aż niebezpieczeństwo minie. Później wrócił do domu, ale zastał już plomby na drzwiach mieszkania. Zakołatał więc do drzwi sąsiadów, znajomych, przyjaciół tatusia i mamy, ale nikt z nich nie przyjął chłopaczka. Ba, nikt nie zaprosił go nawet na nocleg. Sam więc zgłosił się do sierocińca. Ziomkowie, współobywatele, poznajecie wasze świńskie ryje? To wszystko składa się na obraz najłagodniejszej formy zaprzaństwa. Jest to jego pierwszy stopień. Mowa o tych, co się tylko odżegnali. A ileż to jeszcze jest tych stopni? Jakież one atrakcyjne? Jak wielu ludzi stoczyło się po nich? Czy ci, którzy wyrzucili matkę Kaweszana z pracy, nie wyparli się ludzkich uczuć? Czy spełnili swój najprostszy obowiązek? A ci, którzy na telefoniczne żądanie opera posłali Nikitinę do czarnej roboty, żeby prędzej się ugięła i została donosicielką? Albo ci redaktorzy, którzy pośpiesznie wyrzucali ze szpalt imię aresztowanego wczoraj pisarza? Oto symbol tej epoki. Marszałek Blicher siedział jak puchacz w prezydium Trybunału, który sądził Tuchaczewskiego. Zresztą Tuchaczewski chyba tak samo był, zasiadał. Ledwie rozstrzelano Tuchaczewskiego, ukręcono z kolei łeb Blicherowi. Albo ci znakomici lekarze, profesorowie Winogradow i Szereszewski. Pamiętamy, że zginęli jako ofiary podłych kalumnii w 1952 roku. Ale przecież w 1936 roku uświęcili swoimi podpisami stek tak samo podłych kalumnii, które usprawiedliwić miały wyrok wydany na ich kolegów, profesorów Pletniewa i Lewina, wybitnych internistów, oskarżonych o zamordowanie Gorkiego i jego syna. Władca zaprawiał się w sztuce konstruowania wątków i w tresurze dusz. Ludzie żyli w polu magnetycznym zaprzaństwa i wynajdywali najbardziej przekonywające argumenty, aby je usprawiedliwiać. W roku 1937 pewna para małżeńska z dnia na dzień oczekiwała aresztowania, bo żona pochodziła z Polski. Umówili się więc, że mąż złoży donos na żonę profilaktycznie, nie czekając na wizytę milicji. Kobietę aresztowano, on zaś oczyścił się w oczach NKWD i został na wolności. W tym samym przesławnym roku stary weteran carskiej katorgi, Adolf Dobrowolski, idąc do więzienia, oznajmił ukochanej swojej córce, jedynaczce Izabelli, co następuje. Gotowi byliśmy oddać życie za władzę sowiecką. Niech więc nikt nie ciągnie korzyści z twojej krzywdy. Wstąp do Komsomołu. Wyrok sądowy nie pozbawił go prawa korespondencji, ale Komsomoł zażądał, aby Izabella jej nie prowadziła. I w zgodzie z ojcowskim wiatykiem duchowym córka ojca się wyparła. Ileż było wtedy takich aktów odcięcia się, ustnych albo składanych na piśmie. Ja taki, a taki, z dniem takim, a takim odcinam się od ojca i matki jako wrogów ludu sowieckiego. Takim kosztem kupowano sobie prawo do życia. Kto nie żył w tych czasach, albo kto nie zna z doświadczenia dzisiejszych Chin, nie potrafi chyba zrozumieć i wybaczyć tego ludziom. W przeciętnym społeczeństwie człowiek może doczekać się swoich 60 lat, nigdy nie wpadając w potrzask takiego wyboru. O tym, że należy do ludzi przyzwoitych, przekonany jest zarówno on sam, jak ci, którzy przemawiać będą nad jego grobem. Człowiek rozstaje się z życiem, nie wiedząc nawet, jak głęboka jest studnia zła, do której mógł wpaść. Masowe zepsucie moralne przeżera społeczeństwo nie od razu. Jeszcze w ciągu całych lat 20. i na początku 30. wielu naszych ludzi zachowywało pojęcia i przymioty duszy nabyte w dawnym społeczeństwie. Wiedzieli oni, że trzeba pomóc cierpiącym biedę, wstawić się za prześladowanymi. Jeszcze w roku 1933 Mikołaj Wawiłow i profesor Meister interweniowali otwarcie w sprawie wszystkich aresztowanych naukowców z Instytutu WIR. Istnieje pewien minimalny okres niezbędny dla dojrzewania procesów rozpadowych i nawet najpotężniejszy aparat nie da sobie rady z narodem w krótszym czasie. Długość tego okresu zależy od wieku tych uparciuchów, którzy jeszcze nie zdziadzieli. Dla Rosji okazało się konieczne całe dwudziestolecie. W republikach bałtyckich przeprowadzono masowe aresztowania w 1949 roku, sądząc, że dla rozkładu tych społeczeństw wystarczy 5-6 lat, co okazało się okresem zbyt krótkim i dlatego rodziny represjonowanych spotykały się tam z objawami solidarności ze wszystkich stron. Istniała zresztą przyczyna dodatkowa, dzięki której opór w tych krajach nabierał dodatkowej mocy. Prześladowania o charakterze socjalnym przybierały formę ucisku narodowego, a w takich wypadkach ludzie zawsze bronią się zacieklej. Mówiąc poprzednio o randze roku 37 w dziejach archipelagu, nie daliśmy mu palmy pierwszeństwa. Ale mówiąc o jego znaczeniu dla reszty kraju, musimy przyznać mu ową rdzawą koronę zdrady. Trzeba stwierdzić, że właśnie ten rok złamał kręgosłup duchowy naszego wolnego społeczeństwa i sprawił, że zgnilizna rozpleniła się już bez przeszkód. Ale nawet to nie oznaczało jeszcze końca naszych więzi społecznych. Jak dziś to widzimy, koniec nie nastąpił nigdy. Żywa niteczka tradycji rosyjskiej nie urwała się, dotrwała do lepszych czasów, do roku 56, a teraz już tym bardziej nie da się zniszczyć. Opór nie był jawny. Jego przejawy nie rozjaśniły mroków epoki powszechnej prostacji. Ale tętnił przecież. Tętnił i tętnił w niedostępnych oku, niezliczonych, ciepłych żyłkach. W tych strasznych czasach, kiedy w popłochu i w ukryciu palono najmilsze fotografie, najcenniejsze listy i pamiętniki, kiedy byle pożółkły papierek w rodzinnej szufladzie nagle zakwitał ognistym zielem zagłady i sam nieomal ulatywał do pieca, ileż męstwa trzeba było, ileż tysięcy i tysięcy bezsennych nocy, aby nie spalić, aby zachować w całości archiwa skazańców, na przykład ojca Floreńskiego, czy ludzi uznanych za odszczepieńców, jak filozof Fiodorow. Jak bardzo buntowniczą, antysowiecką i ostrą wydawać się musiała wtedy opowieść Lidii Czukowskiej Zofia Pietrowna. A jednak Izydor Glikin przechował ją. W oblężonym Leningradzie, czując już tchnienie śmierci, powlókł się z jednego krańca miasta na drugi, aby odnieść manuskrypt siostrze i w ten sposób uratować go. Każde czynne przeciwstawienie się władzy wymagało męstwa zupełnie niewspółmiernego ze znaczeniem takiego uczynku. Łatwiej było za czasów Aleksandra II przechowywać w domu dynamit, niż za czasów Stalina dać przytułek sierocie, dziecku wroga ludu. Mimo to, ileż takich dzieci znalazło jednak schronienie i ratunek. Niech same o tym opowiedzą. Pomagano ukradkiem rodzinom represjonowanych. I ktoś przecież zastępował żonę aresztowanego w beznadziejnej, trzydniowej kolejce, aby mogła ogrzać się i pospać trochę. I ktoś tam jeszcze biegł z biciem serca, aby dać znać, że w mieszkaniu kocioł i że nie ma co wracać do domu. A jeszcze ktoś pozwalał zbiegowi przenocować, sam tej nocy oka nie mrużąc. Już wspominaliśmy o tych, którzy ośmielili się nie głosować za karą śmierci dla prompartii. A byli też na archipelagu ludzie, co trafili tam za obronę swoich skromnych kolegów i współpracowników. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Syn owego Rożańskiego, Iwan, również padł ofiarą represji za obronę kolegi z pracy Kopielewa. Na zebraniu partyjnym w leningradzkim Dietgizie, w Państwowym Wydawnictwie Literatury dla Dzieci, Meissner poprosił o głos i wziął w obronę tzw. pisarzy szkodników, zatruwających dziecięce dusze. Z punktu został wyrzucony z partii i aresztowany. I wiedział przecież, czym ryzykuje. Mamy w naszym archiwum relacje o zbiorowym akcie niezachwianej odwagi, ale brak dlań potwierdzenia. W roku 30 na Sałówki przybyła w marszowym ordynku, bo nie zgodzili się na obcą eskortę, kolumna złożona z kilkuset kursantów jakiejś ukraińskiej szkoły wojskowej, zesłanych za to, że odmówili udziału w tłumieniu buntów chłopskich. W cenzurze wojskowej Riazań, 41 rok, młoda cenzorka podarła bardzo kompromitujący list zupełnie nieznanego jej żołnierza frontowego, ale została zauważona, strzępy listu wydobyto z kosza, gdzie je wyrzuciła, posklejano i wsadzono za kraty ją samą. Poświęciła się dla zupełnie obcego, dalekiego człowieka. Dowiedziałem się zaś o tym tylko dlatego, że wydarzenie miało miejsce w moim Riazaniu. A ile jeszcze takich spraw się zdarzyło? Łatwo teraz mówić, że wolność lub więzienie to była kwestia loterii, jak napisał Ehrenburg. Loteria loterią, ale niektóre numerki były znaczone. Zarzucano niewód na ślepo, wsadzano ludzi, aby osiągnąć z góry zaplanowaną cyfrę aresztowań. Owszem, ale każdy, kto ośmielił się zaprotestować publicznie, łapany był natychmiast. Dlatego była to raczej kwestia selekcji duchowej, a nie loterii. Odważni szli pod topór, wysyłani byli na archipelag i w ten sposób nic nie mąciło pokornej monotonii cieszącej się wolnością reszty kraju. Co czyste i zacne, to nie miało prawa obywatelstwa w tym społeczeństwie, a bez tych elementów społeczeństwo coraz bardziej marniało. Eliminacja odbywała się po cichu, było to zjawisko zupełnie niedostrzegalne, a tymczasem obumierała dusza narodu.